Strefa komentarzy.
Kasia Piekło, audycję nadal realizuje Tomasz Olszewski. Dzień dobry, a w studiu komentatorzy Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, dziennikarka.
Dziennikarka również.
Powiedziałem dobrze, powiedziałem dyrektor.
Tak. Czy chciała dyrektorka. Dyrektorka i dziennikarka. Dzień dobry Państwu.
Michał Stąporek, zastępca redaktora naczelnego portalu Trójmiasto.pl w krawacie.
Dzień dobry Państwu, tak, w krawacie.
Michał Szulc, krawata nie ma.
Ale marynarka jest.
Aktywista społeczny Kot Pomorze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Napisałem i tutaj Dorota powiedziała, że wczoraj, że brzydzi mnie polityka i chciałbym takie tematy troszeczkę bardziej przyjazne ludzkości poruszyć. No i chciałbym takie, ale jeden z tych, który cały czas myślę jest brany jeszcze na pod uwagę i rozważany. Do końca listopada miała zapaść decyzja co do przyszłości buspasa przy ulicy Grunwaldzkiej. I teraz jest pani Aleksandra Dulkiewicz, poprosiła o więcej czasu na to, żeby na podjęcie tej decyzji, więc skoro jest czas na podjęcie decyzji, to myślę, że są jakieś wątpliwości.
No bo to chyba jest kwestia tego punktu siedzenia i punktu widzenia. Kiedy jadę samochodem, przeklinam buspas. Przeklinam go, bo stoję w korku. Natomiast kiedy jadę autobusem, to jestem szczęśliwa, że jest buspas i że nie muszę stać w tym korku autobusem.
Ale z drugiej strony te samochody stojące w korku emitują dość duże ilości spalin, bardzo szkodliwych, które by może nie były tak szkodliwe, gdyby te samochody jechały zamiast stać.
Tomku, ten argument się bardzo często pojawia, zwykle korzystają z niego kierowcy. Jeśli komentują takie wydarzenia, jak na przykład otwarcie pasów dla pieszych albo wprowadzenie jakiejś sygnalizacji, jakoś nie mogę się pozbyć wrażenia, że jest to dosyć mocno przesadzone hipokryzją, bo jakby argument produkowania spalin, znaczy argumentem produkowania spalin posługuje się ten, kto te spaliny właśnie wytwarza, bo jedzie. Czyli tak, gdybym jechał bez świateł żadnych i bez pasów, to ja bym robił bardzo mało spalin. Ale ja robię więcej nie przez to, że jadę samochodem, tylko dlatego, że wy piesi tutaj mi się na tą jezdnię wpychacie i macie swoje przejścia.
Zaburzają płynność ruchu.
Tak, jakby no ja niespecjalnie wierzę w szczerość tego argumentu.
Ale niestety trzeba wrócić znowu do bazy, czyli do tego, jak wygląda cały system. Bo ja doskonale rozumiem i podzielam opinię pani prezydent, że należałoby miasto odciążyć od ruchu kołowego i raczej nakłonić ludzi, mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Ten transport publiczny jest coraz lepszy, jest coraz wygodniejszy, coraz bardziej czysty. Trzeba to przyznać. Natomiast jednak nie są rozwiązane cały czas te problemy do końca. I to, że nie jesteśmy metropolią jeszcze i że nie mamy wspólnych biletów, że nie mamy tych rozwiązań komunikacyjnych, które by naprawdę mogły w jakiś sposób zwiększyć nasze zainteresowanie i chęć korzystania ze środków transportu publicznego, to mówię, cały system.
No i jednak wjeżdżamy na to paskudne słowo polityka, bo chodzi tak naprawdę o politykę komunikacyjną i to, że miasto jest organizmem, który należy planować, organizować. I to nie jest myślą o dniu codziennym, czyli żeby autobusy mogły przejeżdżać w miarę według swoich harmonogramów, tylko żeby to miasto po prostu funkcjonowało. A tego moim zdaniem w tej chwili powoli zaczyna nam braknąć. Strategie, które powinny być w ramach organizacji komunikacji, powinny wyprzedzać lata 2030 2035, żeby zastanowić się, jakiego rodzaju pojazdami będziemy się poruszali za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. I tego typu ustalenia powinny mieć wpływ na to, w jaki sposób miasto, czyli w tym momencie nasze władze, planują rozwój ruchu kołowego.
Ale mówmy o Trójmieście.
To Trójmiasto wiadomo. Nie ma wspólnego biletu. Powstała fala, której ja byłem fanem bardzo, nawet sobie kupiłem taką tam kartę, która kompletnie nie wiem, do czego jest, bo nie potrafię jej użytkować. To jest jakiś jeden wielki bałagan. Wchodzę, automat nie chce mi skasować tego plastikowego biletu, jak to się nazywa, nie wiem, co się dzieje. Nie ma w ogóle informacji. Żeby zrobić dobrą komunikację w mieście, to muszą być położone kolosalne nakłady na komunikację informacyjną. Jak to działa? Dla mnie takim przykładem jest miasto Londyn, w którym kilka dobrych lat temu byłem i przez kilka długich miesięcy. I tam zrozumiałem, jak powinna funkcjonować komunikacja zbiorcza. Ma to się odbywać według najnormalniejszej choinki, tak? Od najmniejszych środków komunikacji przechodzimy do większych.
To Berlina wystarczy pojechać, to nie jest daleko, 500 coś z kilometrów.
Mówię to dla przykładu, bo oni na każdym przystanku, no może nie, ale na każdym średnim przystanku, bo oni mają to też podzielone, jest kartka informacyjna, dokąd możesz z tego miejsca pojechać.
I są parkingi przed,
właśnie,
prawda, miastem,
właśnie,
duże,
właśnie
bezpłatne.
Chciałam na to zwrócić uwagę, że nie pamiętajmy o tym, że mieszkańcy wynieśli się do Obwarzanka i musimy dojechać z różnych wiosek, wioseczek, do miasta, do naszego miejsca miejsca pracy albo do miejsca jakichś swoich interesów, zakupów i tak dalej. I jeżeli przy dworcach kolejowych głównych, przy węzłach komunikacyjnych nie będzie parkingów, ja bym bardzo chętnie zostawiła samochód pod dworcem kolejowym Gdynia Główna osobowa i bym wsiadła do kolejki, pojechała do pracy kolejką.
Ale parkingi tam, gdzie można postawić wysokie budynki i zarobić kupę pieniędzy?
Ja, no właśnie, a ja muszę dojechać kawał drogi skądś tam, muszę dojechać do tego węzła komunikacyjnego. I pamiętajmy o tym, że w każdym mieście, takim jak na przykład Amsterdam, gdzie są właśnie przy każdym dworcu kolejowym są, jest taka infrastruktura jak u nas przy lotnisku. Ja jestem zachwycona tym, że przy lotnisku jest kilkanaście parkingów, gdzie można zostawić samochód, polecieć sobie i wrócić z powrotem, wsiąść do samochodu i jechać z powrotem do domu.
Ale mam wrażenie, że pomysł budowy parkingu wielopoziomowego czy kubaturowego, jak zwał, tak zwał, czy tak obszernego, czy tak pojemnego jak ty na lotnisku w samym centrum Gdyni, no to nie jest najlepszy pomysł, bo to by oznaczało, że nagle do samego centrum Gdyni, która jest zakorkowana, o czym zawsze mówią mieszkańcy Gdyni, nagle wprowadzamy mnóstwo samochodów tych ludzi, którzy chcą gdzie dalej pojechać koleją. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł.
Ale no oni tak jadą samochodem. Oni tak jadą samochodem, tylko jadą dalej, nie wsiadają do tej kolei.
Nie wiem, jak wyglądają potoki pasażerskie w Gdyni, ale zakładam, że można się przemieścić pomiędzy różnymi dzielnicami Gdyni, niekoniecznie zawadzając o dworzec Gdynia Główna. A już tym bardziej na przykład jadąc z Gdyni gdzieś do, nie wiem, Gdańska, Sopotu, czy dalej w stronę autostrady. Okej, ja w Londynie nie byłem nigdy, więc nie wiem, jak wygląda ta infrastruktura, bo zdarzało mi się bywać w innych miastach europejskich i tam nie kojarzę dużych, wielopoziomowych parkingów w centrach miast przy dworcach, gdyż na ogół są to tereny bardzo gęsto zabudowane i to raczej mieszkaniami, ewentualnie biurowcami. A to nie jest tak, że od zawsze w biurowcach są duże parkingi. Teraz tak jest rzeczywiście od kilkunastu lat pewnie, ale kiedyś tak nie było. Więc wydaje mi się, że w centrach miast dużych zwykle bardzo ciężko jest znaleźć miejsce parkingowe.
I dlatego, bo Gdynia jeszcze jest miejscem szczególnym. W Gdyni nie można budować w głąb. Gdynia jest właściwie na wodzie, więc tam...
Ale jakiś głąb powstaje tam obok takiej wielkiej galerii ogromnej.
Dokładnie tak samo, tak? Ograniczenia parkiem krajobrazowym od góry i wodą od dołu są zdecydowanie wszystkim znane, więc tutaj też nie możemy mówić, że Gdynia jest jakaś specyficzna.
Znaczy, budować można, tylko że to bardzo zwiększa koszta, tak?
Tylko jeden przykład funkcjonowania tego systemu i to niestety jest negatywny przykład. Ja mieszkam w Sopocie na Brodwinie i korzystam, bo uważam, że to ma sens i czasami jestem szybciej na przykład w Gdańsku niż używając kolejki bądź autobusów dodatkowo niż samochodu. Również jeżdżę na rowerze Mewo, bo bardzo mi się ten sposób komunikacji tani podoba. Natomiast nigdy, może przesadzam, ale bardzo rzadko mi się zdarza to, że jak przyjeżdżam z Gdańska na stację Sopot Kamienny Potok, to po drugiej stronie ulicy nie czeka na mnie autobus 187 albo ku mojej wściekłości dokładnie 2 minuty, bo taki miał zaplanowany odjazd, wyjechał. To są kwestia do ustawienia kilku harmonogramów, dodania może jeszcze jednego samochodu, może czy autobusu pokombinowania, bo też wracając do buspasów, o których mówiłeś, ja bym bardzo chciał, żeby one były, bo tak faktycznie na dzień dzisiejszy one są jakimś rozwiązaniem transportu i komunikacji pod jednym warunkiem, że tam będą jeździły same autobusy w dużych ilościach. Że będzie świadomość tego, że jak ten buspas jest, on jest wykorzystywany.
Więc ja stoję tylko na przykład pół godziny w środę po południu i widzę jeden autobus, natomiast widzę tak bardzo dużo kierowców, a niektórzy wręcz mówią tak: nie stać mnie na kosztowny bardzo i drogi samochód elektryczny. Dlaczego jestem prześladowany za to?
Prześladowany to może złe słowo, ale no rzeczywiście ja podzielam ten pogląd, że zaczęliśmy od buspasa między Oliwą a Wrzeszczem i bardzo szybko od tego tematu odeszliśmy ku takim bardziej ogólnym rozważaniom filozoficznym. Tak. Ale rzeczywiście chodzi o ten, zaczęliśmy od tego buspasa i dokładnie mam tę samą informację. Byłbym za tym buspasem z całego serca, znaczy jestem cały czas, ale rozumiem frustrację kierowców, którzy stoją grzecznie na tych dwóch pozostałych pasach i patrzą, jak tam taki jest korytarz napowietrzający na tym trzecim buspasie, tak. Bo poza wiatrem to niewiele tam korzysta z niego. Oczywiście tam są jeszcze taksówki, są jeszcze motocykle, no i te dwa czy trzy autobusy na godzinę. Nie?
No to i samochody elektryczne.
Powinno być ich znacznie więcej, to prawda.
Lub to, co ja dzisiaj zaobserwowałem, ludzie, którzy wykorzystują buspas do szybkiego wyprzedzenia samochodów.
Tak, ale tak się dzieje
potem
na każdym
się
buspasie.
Niby nie zauważyłem, bo
tak się dzieje na każdym buspasie, nie tylko na tym w Oliwie, bo nie wiem, chyba najsłynniejszy
na przykład podwalu. Zawsze
tak, w dworcu PKP w centrum Gdańska, gdzie rzeczywiście to, jakby tam ustawić taką kamerę, to można nagrać w takich sytuacji co 20, co 30 sekund.
Ale mandaty też się dostaje za to.
603-06-06-06. Jak się Państwu Buspas podoba, powinien dalej tak być, tak jak jest w tej chwili, czy też Buspas tak, ale dopiero pod warunkiem, że będzie tam jechał autobus co 5 minut?
Autobusy, bo to autobusy. Różne linie tamtędy muszą kursować.
No i oczywiście, żeby tam w tych autobusach ktoś siedział, no bo jeżeli mają już gdzieś puste autobusy, nie, to nie ma to większego
to nie
sensu.
Ma obawy. Tamte, ja znam te linie, bo ja mieszkam bardzo blisko i zdarzało mi się korzystać z nich, jeżdżąc w drugą stronę głównie, czyli w stronę Przymorza. Z synem na treningi tak jeździliśmy i zawsze były pełne te autobusy.
Kolega stał ostatnio dość długo na przystanku, bo była jakaś awaria tramwajów, mówi, że no, co go najbardziej zdenerwowało, że nie było żadnej informacji. Są te piękne wyświetlacze, wszystko jest cacy, tylko że na tych wyświetlaczach nie było żadnej informacji. To może tak na wszelki wypadek, jakby odpukać, jeszcze raz doszło do awarii tramwajów, to proszę poinformować pasażerów, co ich czeka, bo być może taniej, znaczy szybciej będzie im pójść na piechotę, wsiąść gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. 603-06-06-06 to jest telefon dla Państwa. I takie optymistyczne tematy dzisiaj się będą pojawiały w audycji. Dorota Sobieniecka, Michał Stąporek, Michał Szulc, Tomasz Olszewski, no i nasi słuchacze, którzy piszą: można dojechać na parking przy lotnisku w Gdańsku i polecieć samolotem do Gdyni. No, rozumiem, że też lubię poczucie humoru. Jak nie ma być korków, jak mama dziecko do szkoły musi podwieźć pod same drzwi, napisał pan Jacek. Po obu spasach powinny móc jeździć samochody z kartą dla osób niepełnosprawnych. Pozdrawiam, mama dwójki dzieci z niepełnosprawnościami z Gdyni. Jak w Londynie autobus linii numer 2 jeździ z południa miasta w godzinach szczytu co 2 minuty. Nie wiem, czy to jest żart, czy to jest prawda, więc...
Prawda.
Wielce prawdopodobne.
Bardzo dobrze, że jest buspas na Grunwaldzkiej. Popieram. Kolejny, od pana Grzegorza z Sopotu. Szanowni Państwo, ja jestem za tym, żeby na głównej magistrali miasta była wyznaczona w środku linia Fireline, bo jak jedzie pogotowie lub straż, to samochody nie wiedzą, co robić. A tak samochody by się rozjeżdżały na boki i zwalniały te linie w celu przejazdu służb ratunkowych. Obserwuję to na co dzień i widzę, że rzeczywiście... jakoś marnie nam wychodzi to ustępowanie miejsca.
No tak, ale też linie zabudowy nie pozwalają na tego typu działania, żeby no zrobić i ostatnio, 5 pasów, bo to jest jednak, każdy z nich musi mieć odpowiednią szerokość.
I jeszcze nie wiem, czy Państwo zauważyli, bo ostatnio przy rozmaitych budowach, i fajnie, że zostały poprawione nawierzchnie, tylko zbudowano bardzo wysokie krawężniki.
No właśnie, oponę straciłam ostatnio, ustępując
pięknie
karetce.
Wyjazd z Sopotu, chociażby w stronę Gdańska, tam przed hospicjum mniej więcej od lotu z Armii Krajowej. Wszystko pięknie, ładnie, tylko że jest tak wysoki krawężnik po lewej stronie, że niektóre samochody uszkadzają sobie koła.
Tak, ja właśnie jestem ofiarą tego krawężnika.
Tego właśnie, w tym miejscu?
Tak, tak. I dwie opony, no bo dwie trzeba zmienić. No tak.
Więc może stąd się bierze niechęć niektórych kierowców w tym ustępowaniu, że rzeczywiście trzeba brać pod uwagę, że te krawężniki po prostu nie nadają się do wjazdu. Jeżeli ktoś jeszcze ma na dodatek samochód niezbyt wysoki albo opony niskoprofilowe, bardzo łatwo uszkodzić sobie felgę i koło. Dorota kiwa głową, zostawmy ten ponury temat, bo wiemy, że to są sprawy bolesne, ubezpieczone?
No oczywiście.
Dobrze.
Ciekawe.
W takim razie mamy sprawę związaną z Kolegium Humanum, ciąg dalszy, także jak odpysk w Gdańsku, urzędnicy, niektórzy będą musieli zdawać egzamin państwowy, tak jak to było kiedyś, żeby móc zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa bądź spółek samorządowych. I mają na to czas bodaj do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.
Zdaje się, że ustawa mówi dosyć wyraźnie o obowiązkach członków rad nadzorczych spółek, nie tylko samorządowych, nie tylko Skarbu Państwa, ale jest od paru lat jest bardzo zmieniony system, to znaczy jest odpowiedzialność również spoczywa za działania zarządu, spoczywa również odpowiedzialność na członkach rad nadzorczych. I wydaje mi się cały czas, że ci ludzie, którzy próbują tak na lewo tam się do tych rad nadzorczych gdzieś dostać, nie mają świadomości tego, że tak naprawdę, jeżeli państwo zacznie funkcjonować w sposób prawidłowy i praworządny, to tak naprawdę ryzykują bardzo wiele. Dlatego, że nieznajomość dogłębna, nieznajomość prawa handlowego czy jakiegokolwiek, które obowiązuje w danej przestrzeni spółki czy firmy, gdzie się piastuje, to nie jest tylko piastowanie i zarabianie pieniędzy, ale to jest także odpowiedzialność.
No przekazywanie jeszcze na partię odpowiedniego procentu tych pieniędzy zarabianych, bo w końcu partia tam zdesygnowała.
Wspominam z rozrzewnieniem...
Miał być bez polityki.
Znaczy, to jest bardzo różnie, bo to nie jest tak, że partia desygnowała. My oczywiście badaliśmy czasami, znaczy dosyć regularnie sprawdzamy, kto zasiada w radach nadzorczych trójmiejskich spółek. I to nie jest taki bardzo prosty mechanizm, że partia swoich wsadza. Znaczy jest mechanizm odwdzięczania się. Jest mechanizm odwdzięczania się za jakieś usługi z przeszłości, za jakąś wieloletnią znajomość.
Kolesiostwo.
No, nie chciałem tak brutalnie mówić.
W tym województwie, twoja żona z tamtego województwa.
Tak mówić. Znaczy, był taki przypadek bodaj jakiś rok temu mniej więcej, o ile pamiętam, pani wojewoda pomorska trafiła do rady nadzorczej jakiejś spółki samorządowej z województwa bodaj kujawsko-pomorskiego i ona się zrewanżowała tym samym, ale to jak tylko
do
wyszło na jaw...
tam było warmińsko-mazurskie, to już takie zaangażowane.
Na jaw, jakby powiedziano, że to jest... Znaczy dostali wytyczne z góry, że to jest, że to nie jest mile widziana praktyka i nie wolno tak postępować. Jakkolwiek prawo tego chyba nie zabraniało, to...
Prawo nie zabrania, ale też jest inna obyczaj. Kwestia. Jest kwestia taka, a tam akurat chodziło o co innego, też chodziło o przyspieszenie pewnych zmian chyba, tak podejrzewam. Natomiast chcę powiedzieć, że kiedyś, niechętnie wspominam tamte czasy, bo one nie były wcale takie najcudowniejsze, ale potem były całkiem niezłe czasy, kiedy również do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, ja myślę tutaj konkretnie o spółkach medialnych, bo z tego akurat obszaru mam doświadczenie, desygnowały również partie polityczne. I tak było, że najpierw taka osoba, która miała zasiadać w Radzie Nadzorczej, na przykład Radia Gdańsk czy telewizji, musiała być desygnowana, wskazana przez partię jakąś polityczną. Tam były parytety. Ale potem ta osoba musiała zdać egzamin państwowy w ministerstwie, tak jak kiedyś było, zanim jeszcze te MBA i doktoraty były ważne. Ten egzamin był bardzo trudny. Ja ten egzamin zdawałam w 2002 roku i pamiętam, jak to był skomplikowany i trudny, ile korepetycji, ile kursów musiałam przejść. Druga rzecz, to był kolejny etap, to był egzamin w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, gdzie bardzo dokładnie przepytywano z dyrektyw unijnych, z różnych przepisów dotyczących misji, związanych ze sponsoringiem, z tym wszystkim, co jest naprawdę trudnym tematem związanym również z realizacją programu, aczkolwiek Rada Nadzorcza nie jest od pilnowania
programu.
Rada
Programowa.
Tylko jest od tego Rada Programowa. Ale trzeba było to wiedzieć. I wtedy wymagano tego. I trzeba było mieć jeszcze rekomendację uczelni wyższej publicznej. I trzeba było uzyskać taką rekomendację na przykład decyzją Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, czy Politechniki, czy Akademii Morskiej.
To tak skomplikowane było, że się nie dziwię, że w 2018 roku, no tutaj nie da się zwalić na tego, na którego zwala się w Polsce wszystko,
w roku
zostało 2000, to prawie zmienione.
W roku 2015, jeżeli chodzi o małą ustawę medialną, została ona zmieniona i wtedy podziękowano wszystkim członkom rad nadzorczych, którzy piastowali te stanowiska w różnych rozgłośniach radiowych i w telewizji, bo wtedy była jedna rada nadzorcza w telewizji główna. Wtedy wszystkim podziękowano bardzo ładnie, w trakcie kadencji podziękowano, powiedziano, że jest zmieniona ustawa, w związku z tym dziękujemy państwu i przyjęto inne osoby.
Ale to wtedy Kali postępował dobrze, potem Kali postępował niedobrze. Jak wiadomo, u nas cały czas jest prawo Kalego. Kali, co to znaczy dobrze? To kiedy Kali komuś ukraść krowa, Kali niedobrze, no to jak ktoś Kalemu ukraść krowa.
Tylko, że wtedy pomimo wskazań na początku samym politycznych tych osób, rekomendacji politycznych, jednak wymagano pewnej znajomości przedmiotu. I
nie,
wymagano...
ale ja nie mówię o tym, o czym powiedziałaś wcześniej. Właśnie mi się podobała ta procedura, że mimo tego, że powiedzmy...
Partia desygnowała,
ale musiała być to uczelnia stać za tym wyższa, no wiadomo i tak dalej, ale trzeba było się wykazać wiedzą rzeczywistą, bo ktoś może zadać pytanie, no po co w ogóle w te rady nadzorcze? Co ci ludzie mają do powiedzenia?
No ale ktoś musi zarządom patrzeć na ręce. Ktoś musi podejmować odpowiedzialność.
A u nas patrzy rzeczywiście, jak widzimy w wielu ostatnich takich zarządach takich większych firm. Teraz czytamy o wielkiej sprawie związanej z importem gazu ze Stanów Zjednoczonych.
No właśnie, prawda? Tu jest problem, że rady nadzorcze nie do końca wywiązują się chyba ze swoich zadań, bo tak naprawdę zadaniem rady nadzorczej jest nadzór.
Nadzór właściwie.
A więc rada nadzorcza ma uprawnienia do zwalniania i zatrudniania członków zarządu, do wybierania audytora, który kontroluje księgi i finanse. I to powinno być realizowane.
Sprawozdanie zarządu.
I przyjąć sprawozdanie, oczywiście.
Znaczy, ja myślę, że ta patologia, która pojawiła się z Kolegium Humanum, pokazuje tak naprawdę, że zabrnęliśmy już do taki zaułek, że trzeba znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. Bardzo mnie martwi fakt, że licencja czy certyfikat MBA w tym momencie stracił kompletnie na wartości i ludzie, którzy kończyli te studia, bo to nie było, to nie, nie są i nie były proste studia realizowane na uczelniach i w fundacjach w całej Polsce, w tej chwili tak na dobrą sprawę stoją pod znakiem zapytania. Kiedyś były przepustką do rad nadzorczych, w tej chwili zdecydowanie, ja przynajmniej myślę, że trzeba byłoby się poważnie zastanowić, czy zdecydowanie nieważniejsze będą te egzaminy, o których ty, Dorota, wspomniałaś, ale... bo weryfikacja jednak właściciela, czyli w tym przypadku państwa bądź samorządu, powinna w jakiś sposób być kontrolowana i czytelna.
Droga jest prosta, bo wystarczy jakby zmienić ustawę, czy to o gospodarce komunalnej, czy to ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym i na przykład z tych, tam jest jakby enumeratywna lista cech, które musi mieć kandydat do pracy w Radzie Nadzorczej, czy to z udziałem Skarbu Państwa, czy to z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Tam jest to MBA, dyplom MBA jest wyliczony, ale wystarczy po prostu usunąć ten zapis.
Ale to nie jest ludzie, którzy uczciwie,
Poczekajcie. To nie musi być cios wobec do osób, które te studia ukończyły na rzetelnej uczelni, czy rzetelnym miejscu i te wiedzę posiadły, bo to są bardzo trudne studia, które trwają długo i naprawdę są bardzo wymagające. Ale jeżeli założymy, że ktoś uzyskał taki dyplom na uczelni, to w tej sytuacji zdanie egzaminu państwowego,
będzie dla niego
organizowanego kilkanaście razy w roku, bo to jest mniej więcej co miesiąc, można taki egzamin...
To jest bliższe 14 września, jak wyczytałem.
Tak.
14 grudnia,
a potem w styczniu, więc jeżeli ktoś naprawdę ukończył ten MBA, to zdanie takiego egzaminu to nie będzie dla niego problemem, to będzie formalność tak naprawdę.
Natomiast Michał tutaj przed chwilą podniósł bardzo istotny problem, to jest problem wagi dyplomu MBA. Tutaj w Gdańsku działa Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. Pierwsza, jedna z pierwszych szkół w Polsce, oprócz Koźmińskiego. Oni wspólnie powstawali i to była uczelnia, bo nazwę w skrócie, no fundacja, ale prowadziła zajęcia MBA w języku angielskim, certyfikowana przez dobre uniwersytety europejskie i ten dyplom rzeczywiście coś znaczył. Teraz nazywa się ta szkoła Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów imienia profesora Wojciecha Rybowskiego, który był jednym z założycieli i potem wieloletnim prezesem. I tak sobie myślę, że to jest bardzo, bardzo krzywdzące dla absolwentów tej fundacji, dla tych, którzy naprawdę studiowali i oni studiowali nie po to, żeby zasiadać w radach nadzorczych, tylko przez 30 lat, w ciągu 30 lat kończyły studia grupy menedżerów, przedsiębiorców, którzy po prostu chcieli podwyższyć swoje kwalifikacje. I to MBA to był po prostu dowód na to, że ukończyły się bardzo trudne studia. Wtedy były jeszcze tylko w języku angielskim i to naprawdę było wymagające, trudne i to dawało rzeczywiście dla pracodawcy później rekomendacje takiego pracownika, jeżeli chodzi o kompetencje. W tej chwili to wszystko się zepsuło i bardzo, bardzo, bardzo apeluję o to, żeby zostawić studia MBA takie, jakimi były kiedyś. Ja wiem, że teraz to jest bardzo trudne, ale trzeba odczarować tą sytuację, bo nie każdy MBA jest MBA-em złodziejskim i nie każdy dyplom, nawet Collegium Humanum, jest dyplomem kupionym i niezasłużonym.
No chyba właśnie, jak na razie chyba tylko wykazuje się, że tylko przez tę uczelnię można było kupić MBA.
Natomiast... Ale byli ludzie, którzy tam normalnie studiowali.
Okej.
A teraz się wstydzą tych dyplomów i żałują tych pieniędzy, które wydali.
Niemniej wracając do korzeni, myślę, że pani prezydent Dulkiewicz bardzo słusznie postąpiła, żeby zweryfikować wiedzę zdobytą na studiach, bądź kupioną na studiach w
egzaminie państwowym. No bo powiedzieliście, że jeżeli ktoś uczciwie studiował,
rozwiązaną sytuację,
to nie będzie miał problemu
ze
zdaniem.
Bo ma prawo do tego, żeby swoich urzędników w danych spółkach, które jej podlegają, umieszczać, no bo musi mieć nadzór nad funkcjonowaniem tych spółek.
Czyli nadzór właścicielski tak, wypaczenia nie.
Znaczy ten krok jest dobry, ale ja powiem szczerze, nie mam 100% pewności, czy na pewno za tym wymogiem stoi taka troska o to, kto znajduje się w radach nadzorczych gdańskich spółek, czy spółek z udziałem Gdańska. Bo czy pani Dulkiewicz, kiedy nominowała, czy może nie tyle nominowała, tylko desygnowała, wysyłała tych swoich współpracowników do rad, to jakby czy ona nie wiedziała, jak oni uczelnie kończyli, czy...
Ale wtedy jeszcze nie było afery związanej z Collegium
Humanum. Tak, to prawda, bo afera wybuchała półtora roku temu mniej więcej.
Ale wtedy jeszcze pan Czarnecki jeździł do Kazachstanu i próbował w Astanie otwierać filię, a pan Karski znany z rajdów
o sposobie zdobywania dyplomów na Collegium Humanum mówiono wcześniej, zanim afera wybucha, bo afera wybucha, przypomnijmy, w związku z tym, że tam kupowano te tytuły, dyplomy, czyli nie trzeba było w ogóle chodzić na zajęcia, ale już wcześniej mówiło się, że to są studia bardzo proste, że to są studia w formule często bardzo online.
Rok.
Nie wszystkie, ale że jakby że nie, procedury sprawdzające wiedzę studentów nie są bardzo wymagające i o tym ludzie, którzy dzisiaj mają MBA-e, a są jakby w otoczeniu gdańskiego magistratu, mówili otwartym tekstem od dłuższego czasu.
Ale studia proste, nieproste, no jeżeli w ogóle popatrzymy, ja rozmawiam z kolegą, który zawsze jak przyjmowani są znaczy kandydaci na studentów, na studia pedagogiczne, wiecie z jakim wynikiem na maturze się przyjmuje? 30%. To jest matura zaliczona i z tym wynikiem przychodzą studenci, uczą się na pedagogika, a potem oni z kolei uczą dzieci, jeżeli dotrwają do końca i pójdą do zawodu.
No niestety nabór negatywny i tutaj jest ogromny problem i jeżeli nic się nie zmieni w ogóle w systemie edukacji, w systemie
szkolnictwa wyższego, bo zdaje się, bo minister szkolnictwa wyższego, jego ostatnie wyczyny, to myślę, jest na zupełnie inną audycję, ale ja przed świętami nie chciałbym sobie psuć nastroju, bo się boję, że mi bigos się zepsuje, bo wiadomo, że negatywne emocje źle wpływają, a gotuję w końcu od paru dni bigos.
A ty już teraz już jesteś po bigosie, czy dopiero się na niego nastawiasz?
Jeden już się brodzi.
Ja zakładałem, że trzeba mieć dyplom uczelni wyższej, żeby zrobić bigos, ale okej.
To znaczy, rzeczywiście w dyskusji o Humanum pojawia się taki zarzut, że to nie jest, znaczy może nie zarzut, tylko stwierdzenie, że to nie jest jedyna tego typu szkoła w Polsce, która kupczyła de facto dyplomami. I tutaj a propos bigosu, to jest taka nazwa ogólna, że jest taka całe grono wyższych szkół gotowania na gazie. To jest taki skrót, jakby mający pokazać, no, wartościowość tak, tych
albo
szkół.
Wyższa Szkoła Dansu i Lansu.
O, tak.
I niestety tutaj dotykamy też tego tematu związanego ze szkolnictwem wyższym i z tym, że powstały prywatne uczelnie, które uczą w systemach, które były do tej pory certyfikowane i już nie chcę wspominać o tych wydziałach lekarskich, gdzie Naczelna Rada Lekarska zaznaczyła, że będą chyba prosili o to, żeby lekarz na pieczątce swojej miał nazwę uczelni, którą ukończył.
Że nauka Jana Pawła II nie jest ważniejsza niż wiedza medyczna?
Żeby pacjent miał świadomość, że leczy się u absolwenta Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego albo jakiegoś innego kolegium pomorskiego.
No tak, no ale absolwentów wyższych uczelni medycznych weryfikuje LEP, czyli ten egzamin, który
tak,
muszą
ale to
zdać,
nie, tam jest problem inny. Tam jest problem, słuchajcie, problem polega na zajęciach klinicznych. Student od czwartego roku musi nabierać wiedzy praktycznej w szpitalach klinicznych. Szpitale kliniczne różnią się od szpitali powiatowych, między innymi tym, że zatrudniają inną liczbę specjalistów i to jest inny poziom troszeczkę specjalistyczny i inny pacjent przyjeżdża. To znaczy tam student ma do czynienia, ma możliwość zapoznania się z najtrudniejszymi i z najbardziej specyficznymi przypadkami. Jeżeli ktoś będzie praktykował tylko i wyłącznie w szpitalu powiatowym, nauczy się wyłącznie operowania wyrostka robaczkowego. Ja to bardzo upraszczam oczywiście, ale chodzi o tą opiekę kliniczną. Lekarze klinicyści są wykładowcami. Tutaj już nie wystarczy profesor Akademii Medycznej czy Uniwersytetu Medycznego. Ważny jest lekarz, który może nie być profesorem, ale jest wybitnym praktykiem zatrudnionym w klinice. I na tym polega właśnie ta różnica. I tutaj jest problem.
No tak, ale jak wszystko też w takich sytuacjach, mówiąc o systemie, powinno się opierać na jakiejś piramidzie kompetencji, tak? No zaczynamy od lekarzy najprostszych, którzy prowadzą swoje gabinety w bardzo niewielkich miejscowościach i tam obsługują na skalę swoje. Czy przekazują pacjenta dalej i tak ten system
przekazują lub nie przekazują.
Powinien funkcjonować. Okej, no ale tak ten system powinien funkcjonować.
Ten lekarz musi być przygotowany przez porządną uczelnię, przez porządne kliniki do tego, żeby potem w tej małej miejscowości, w małym gabinecie móc odróżnić, którego pacjenta może leczyć, a którego należy skierować do innego specjalisty.
No tak, tylko że do takiego pacjenta nie przyjdzie lekarz o niezwykle skomplikowanej chorobie, widocznej czy niewidocznej, tylko przyjdzie, najpierw większość swojego czasu on spędza na doświadczeniu z klientami, czy z pacjentami, którzy mają najprostsze choroby.
Wiecie, ja bym proponował nie drażnić naszych słuchaczy, ja też czekam po kilka miesięcy na wizytę u specjalisty, więc albo nawet kilka lat na rehabilitację, więc
ja ostatnio mam dość dużo do czynienia ze służbą zdrowia. Nie wiem, dlaczego zjechaliśmy na służbę zdrowia, ale
no
mogę
się zawalić. Bo w Polsce zawsze się kończy na służbie zdrowia.
I na nauczycielach, na edukacji.
Ale dajcie mi powiedzieć, ja się zapisałem na rehabilitację fizjologiczną, muszę naprawić swój staw skokowy i już w marcu 2026 roku będę miał szansę odbyć 26.
Ja czekałem dwa lata, mówię, kiedy przyszedłem na umówioną godzinę, to było tam 60 osób, a pani powiedziała, ja się nie wiem, tutaj. Dobra, dzień dobry. Ciekawe, ilu z nas znałoby egzamin państwowy z zakresu całych studiów po kilku latach od obrony pracy magisterskiej, czy licencjackiej. Pozdrawiam, napisał pan Przemek. To taka drobna aluzja do tego, że jak ktoś skończył studia, to zda na pewno, bo to będzie dla niego proste.
No i MBA, jeżeli skończył, przepraszam, MBA, porządne swoją? MBA, ale porządne MBA to jest bardzo kierunkowe studia dotyczące biznesu i administracji, czyli to są kierunkowe studia. To, co Michał Stąporek powiedział przed chwilą, że absolwent dobrego MBA nie powinien mieć problemu z przygotowaniem się do egzaminu, bo to jest tylko powtórzenie sobie wiedzy, ewentualnie tak, douczenie
Przemku,
się.
Panie Przemku, bo to nie jest tak, że on obudzony w nocy musiałby na drugi dzień pójść do egzaminu. Po prostu te wiedzę, którą już posiadł wcześniej, te podstawy, myślę, że bardzo by mu ułatwiły przygotowanie się do tego egzaminu i myślę, że to po krótkim okresie przypominania sobie zdałby to, zwłaszcza jeżeli jest praktykiem. Znaczy, jeżeli rzeczywiście pracuje bądź jako członek rady nadzorczej, bądź jako członek zarządu jakiejś firmy, bo po prostu praktyk zarządzania
biznesem. Czyli możemy założyć, że kierowca, który zdał prawo jazdy 20 lat temu,
jeździ cały czas, poradzi sobie.
To jeżeli będzie musiał zdać znowu prawo jazdy, a nie będzie mu się wyświetlało, że jest recydywistą, bo oni są wtedy trochę tak bardziej traktowani ostrzej. Słusznie ostrzej, ale gdyby trzeba było zdać, to można się nauczyć, przypomnieć sobie i nauczyć się nowych przepisów, które są.
To już nie mamy szansy na przerwę, ja chciałbym jeszcze ten taki temat przedświąteczny, zdecydowanie, bo powiedziałem, że dzisiaj chciałbym tak troszeczkę już w atmosferze tego rozmiękczenia mózgu, która towarzyszy nam, te światełka świecą, ludzie szaleją na jarmarkach, w galeriach handlowych. No i polscy producenci drzewek rozpaczają, bo mówią, że do nas z Danii głównie przychodzą jodły w kontenerach mrożone, wycinane na początku listopada, a oni są zagrożeni, ale jest w Gdańsku bardzo piękny pomysł. Wypożyczyć można choinkę.
W ogóle uważam, że choinka jest przeżytkiem nieekologicznym i tak naprawdę tylko tam, gdzie są małe dzieci, ten zapach jest potrzebny i tęsknota za dzieciństwem.
Ale plastikowa, wiesz, jaki ma ślad węglowy?
No więc dlatego ja nie mówię, że plastikowa, tylko prawdziwa. I teraz jest znowu pytanie o ekologiczne, o tym, o czym czasami rozmawiamy, mówiąc o myśliwych i tak dalej.
Co jest bardziej, na śmietnikach stoją choinki,
co jest bardziej ekologiczne? Ktoś mi mówi, że kupuje choinkę z hodowli choinek, ale to jest tak samo choinka, która została wycięta, która została...
Ale je się sadzi w specjalnych miejscach, na przykład pod liniami energetycznymi, kiedy wiadomo, że tam nie mogą być wyższe drzewa i to jest tylko na choinkę.
No to jest na choinkę, ale potem to drewno z choinki jest nieekologiczne, ono się nie nadaje do spalania.
Nieprawda. Ale ono się odbierane są w Sopocie, mamy...
Przez Lasy Państwowe.
Jest mielone, że tak powiem, są konkretne daty, wystawia się choinki, są odbierane, mielone.
Rozumiem, przepraszam, myślałam o tym, że nie mogę tego spalić w swoim kominku.
No nie możesz tego
w swoim kominku nie. Ale wypożyczalnia choinek wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem. Także takim na pokolenia, bo właśnie to dziecko ma szansę zobaczyć, że bierzemy choinkę, przygarniamy drzewko na święta.
Adaptujemy,
tak?
Potem
dostajemy, dostajemy instrukcję obsługi tej choinki, żeby ta choinka mogła służyć dalej. Potem oddajemy ją w miejsce, którego pobraliśmy. Tam jest poddawana renowacji, bo jednak pobyt w domu dla choinki może być dość traumatyczny. Jak się choinka nasłucha, jeszcze telewizor włączony, to wszystkim ludziom włosy wychodzą z głowy.
Jakiś kot się kręci po okolicy pod choinką.
Poza tym te wieszanie bombek, tam bardzo dużo spada wtedy igieł.
Zgadza się. Pomysł fantastyczny. Wspomniałeś coś, Tomku, że tam są jakieś dość duże ceny, opłaty z tego tytułu.
No, ta najniższa to jest 70 zł.
Ale to ile? Tyle chyba kosztuje
ale
choinka.
No, jak czytałem, to choinka kosztuje, do metra kosztuje co najmniej 70 zł.
A sosny kaukaskie tak. To ho-ho.
No właśnie, chciałem też o tym trochę opowiedzieć, bo tak, małe dzieci uwielbiają choinki i małe dzieci chcą, żeby te choinki były jak najpiękniejsze, przyzdobione milionem. Okej, okay, no dobrze, to ja chciałem nawiązać do Doroty. Natomiast jest jedna wspaniała akcja, którą prowadzi bodajże Nadleśnictwo, czy Leśnictwo Gołębiewo. Można po prostu przed świętami pójść i sobie samemu pod właśnie liniami wysokiego napięcia wyciąć własną choinkę. To kosztuje podobne pieniądze, więc idzie to na potrzeby Nadleśnictwa, czy tam Leśnictwa, w związku z tym oni na pewno z tym robią jakieś sensowne rzeczy. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że wtedy się przechodzi przez taki las, szereg choinek, i chce się wybrać tę najpiękniejszą, ale w pewnym momencie, jak się widzi kolejnego drapaka, kolejną choinkę, która jest krzywa, bo akurat jej się źle urosło, to w człowieku rośnie taki... taka empatia, że ona jednak się starała przez tych kilka lat i wyciąć. I należy właśnie taką choinkę sobie umieścić w domu.
Za to, że się, się starała, tak?
Myślałem, że taka empatia, że a ty naczynie nie wytnę. To już
nie, to też, naczynie to też. Natomiast my mamy od wielu lat taką, taką tradycję, że właśnie nie kupujemy najpiękniejszej jodły kaukaskiej, bo kompletnie to nie jest nasz klimat i nie, nasze, nie nasza tradycja, ale na przykład kupujemy choinkę narożną, która jest wyrosła tylko z jednej strony. My kupujemy choinkę dwuwymiarową, która jest tak naprawdę płaska, ale można ją tak ustawić, że wygląda ciekawie. Zapewniam, że...
Robicie przy, że dokumentację radość... zdjęciową i potem co roku, o, ta to była wyjątkowo
płaska. Tak, że, ale radość, igły... radość przy zrobieniu tej choinki, ubraniu jej w przepiękny strój, naprawdę jest sympatyczna.
Ale te, igły, ale te igły i tak się potem zbiera do Wielkiej Nocy.
Ale wiecie, ja przez dwa lata miałem inną, zupełnie inny zwyczaj, to znaczy ja w ogóle nie kupowałem choinki, bo widziałem, jak w Wigilię rano kończyły te prace, te punkty i te choinki wyrzucano pod płot. W jednym miejscu w Sopocie.
Nie, rano się pewne?
To, tak,
bo ja jeszcze, w mojej młodości...
Znaczy rano, no koło 12.
No właśnie, bo ja w mojej młodości miałem taką domową
tradycję, było dla mnie
że choinkę kupowaliśmy...
Nie,
ale my się właśnie w Wigilię kupowali
choinkę. Znaczy,
mama, to wiadomo, jak to mama, niestety kobieta w Polsce, Wigilia to dla mnie jest po prostu praca od wczesnego rana. Mama zajmowała się tą właśnie pracą, a ja jako takie dziecko, już nastolatek nawet, szedłem pod centrum handlowe na Zaspie TC i tam kupowałem te choinki i to na pewno była godzina 12-13. Dopiero wtedy ją ubierałem.
Ale jeszcze trzeba było ją...
Jeszcze panowie nie wyrzucali wtedy.
Pan Marcin pisze tak. Ja, drodzy państwo, wykopuję co roku razem z korzeniami i po świętach wkopujemy ją na działce. Już mamy 10 sztuk. Przyjmuje się około 80% drzewek. Dawo. To życzę, panie Marcinie, żeby to z tego roku przyjęło się i dalej mieszkało. Tak. Kończymy nasze komentarze, bo już otrzymaliśmy sygnał z centrali. Dorota Sobiniecka, Michał Szulc, Michał Stąporek, Tomasz Olszewski.
Miłego dnia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.